Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Rozmowy niedokończone. Zapraszam Państwa do słuchania, do oglądania i do zadawania pytań. Dziś możliwość otrzymania książki autorskiej dr Grzegorz Osiński w naszym studiu, a temat transhumanizm. Kłaniamy się Panie doktorze.
Szczęść Boże, witam serdecznie telewidzów i ojca. Bardzo mi miło i dziękuję za zaproszenie, za możliwość zaprezentowania właśnie ostatniej wydanej książki. Wydaje mi się, że nawet w tych teraz trudnych i ciężkich czasach jest to temat cały czas aktualny. Jestem niezmiernie wdzięczny za możliwość prezentacji.
Panie doktorze, z takim delikatnym uśmiechem witając widzów, bo mam rozmawiać o transhumanizmie. Wiedza, którą każdy jest w stanie ogarnąć, pojąć, zrozumieć?
Niewątpliwie tak. Każdy jest w stanie zrozumieć zawartość merytoryczną tuż drugiego tomu książki. Ja zresztą pisałem i piszę te książki mając na uwadze naszych studentów. One są tak naprawdę przeznaczone dla studentów i to różnych kierunków. Broń Boże, nie tylko technicznych, ale wręcz przeciwnie. Staram się dostosować poziom do wiedzy, którą maturzysta mieć powinien. Zresztą prowadzę też wykłady na Akademii Kultury Społecznej i Medialnej dla studentów, którzy są zainteresowani tymi zagadnieniami. Temat jest niezmiernie szeroki, ponieważ samo pojęcie transhumanizmu jest niezmiernie szerokie. Jeszcze do niedawna właściwie nie było jednej naukowej wykładni pojęcia tego działu, działu nauki, który niestety posiada całą masę znamion ideologii i tu wymaga to dogłębnej analizy zarówno źródłowej, żeby sprawdzić, jak ta nauka osadza się we współczesnym paradygmacie, ale z drugiej strony również wskazania wielu nieścisłości i wielu takich ścieżek, które wiodą donikąd. Żeby trochę wprowadzić telewidzów w zagadnienia transhumanizmu, to może na początku wspomnę o tym, że my widzimy niektóre elementy działania tej ideologii i te efekty działania widzimy dość jasno i rozpoznajemy je od wielu lat. Na przykład ideologia gender to jest prosta pochodna głębszej struktury transhumanizmu, która neguje pewne cechy przyrodzone człowiekowi. Bardzo podobnie z obecnie coraz lepiej rozumianą ideologią tak zwanego ekologizmu, czyli stawiania przyrody, zwierząt na równi albo nawet wyżej niż człowiek, poświęcając im więcej uwagi niż koronie stworzenia, czyli człowiekowi. Ale to są jedynie takie czubki góry lodowej, a ta sama wielka góra lodowa jest zanurzona bardzo głęboko i niestety nie jest widoczna dla większości opinii publicznej, ponieważ jest głównie tworzona na uniwersytetach światowych, w firmach technologicznych, w globalnych koncernach, gdzie ludzie, którzy są jak gdyby wyznawcami częściowo niektórych elementów tej ideologii, po prostu stosują je w praktyce, tworząc rozwiązania technologiczne, medyczne, naukowe i informacyjne, z którymi my potem spotykamy się w normalnym życiu i nie zawsze jesteśmy świadomi, jakie są ich korzenie i skąd one pochodzą.
Panie doktorze, rozmawiamy o transhumanizmie jako jednej z wielu ideologii. Wiemy, że droga od ideologii do wojny przez rewolucję jest drogą bardzo szybką, chociaż często idzie po takich małych schodach, niepozornych, powolnych, a jednak przychodzi taki dzień jak 24 lutego 2022 roku.
To zagadnienie niewątpliwie dzisiaj zajmuje umysły i serca bardzo wielu ludzi. Obserwujemy na żywo w mediach online 24 godziny na dobę coś, co jest potworne, czyli wojnę, ludobójstwo, śmierć kobiet, śmierć dzieci, działania wojenne, niszczenie struktur cywilizacji. Proszę zauważyć, że to jest chyba pierwsza wojna, która jest medialna, online, non-stop, całą dobę, gdzie widzimy działania wojenne, gdzie na filmach prezentowanych w portalach społecznościowych obserwujemy nawet pewnie tajne operacje wojskowe, ale nagrane i pokazane. Ja patrzę na tą wojnę oczywiście oprócz działań wojennych, oprócz przyczyn z dwóch punktów widzenia. Po pierwsze z punktu widzenia tego przekazu medialnego, no, który no, niestety już od miesiąca jest ciągły i to we wszystkich mediach na całym świecie. I patrzę na to w ten sposób, że jest to pewien proces habituacji. Habituacja jest to przyzwyczajanie powoli, po małych stopniach ludzi, nawet do najstraszniejszych rzeczy. I proszę zauważyć, że no, 2 lata temu też było nie do pomyślenia, że całe społeczeństwa zostaną nagle zamknięte w domach i odizolowane od świata. No, do tego się jakoś przyzwyczailiśmy. Do lockdownów, do izolacji, do strachu przed wirusem. I to też był pewien sposób no, medialna bardzo pandemia, bo też w mediach całą dobę o tym się mówiło i no, jakoś tak społeczeństwo się już do tego przyzwyczaiło, a teraz w czasie wojny, kiedy pojawiły się nowe wydarzenia, jeszcze bardziej okrutne, jeszcze gorsze, no tamte doniesienia medialne odchodzą powoli, natomiast wchodzi no, wojna z całą jej przerażającą strukturą. Jedną z idei transhumanizmu jest to, aby wykorzystać współczesne technologie informacyjne i komunikacyjne do szerzenia propagandy, czyli do rozszerzania tych celów transhumanistów, które oni chcą osiągnąć. A to jest przede wszystkim głównym celem jest założenie, że człowiek tak naprawdę to jest jakaś taka istota przejściowa, która powstała zupełnie przypadkowo w toku ewolucji, że umysł człowieka to jest też taki przypadek, nie wiadomo skąd się pojawił. Bardzo często ci ideolodzy, nawet z tytułami naukowymi, używają określenia, że człowiek taka naga małpa w klatce. Bo my tak naprawdę to się od małpy niczym nie różnimy, no, nie mamy tego owłosienia, żyjemy w jakiejś klatce naszych własnych ograniczeń, naszych własnych mitów, spostrzeżeń. No i taki człowiek jest niedoskonały, niedokończony, więc trzeba go jakoś dokończyć. I to jest główny cel transhumanizmu, aby tego człowieka dokończyć, ulepszyć, no i stworzyć nowoczesnego człowieka, postczłowieka, który już będzie doskonały, pozbawiony cierpienia, pozbawiony swoich wad. No takie ideologie, które promowały nam wizję nadczłowieka, postczłowieka, które mówiły, że jest jedna rasa, albo że należy zmienić człowieka w coś zupełnie innego niż on jest z przyrodzenia, my już znamy z historii. I one się zawsze kończyły tragedią, wojną i ludobójstwem. Tutaj mamy podobnie, z tym, że transhumaniści realizują swoją ideę w sposób no, naukowo zgodny, tak bym powiedział. Polega ona na dekonstrukcji człowieka. Człowieka powoli obdziera się z wszystkich jego metafizycznych i wyższych cech, jednoznacznie kierując uwagę jedynie na strukturę biologiczną człowieka, uważając, że umysł jest tylko produktem działania mózgu i niczym więcej. No więc jeśli mamy taką strukturę biologiczną, zresztą niedoskonałą, bo ludzie chorują, ludzie się męczą, ludzie się boją, ludzie często podejmują decyzje niewłaściwe, prawda? Więc to wszystko trzeba ulepszyć, to wszystko trzeba usprawnić. Jeśli jeszcze do niedawna no nie mieliśmy technologii, która by była zdolna do takiego ulepszania, to od mniej więcej 20 kilku lat takie technologie już są. My potrafimy zarówno ulepszać system percepcji człowieka, możemy dołączać do naszych oczu urządzenia, które pozwalają widzieć lepiej, szerzej. Wykorzystujemy zresztą takie specjalne okulary. My potrafimy usprawniać słuch człowieka. Są już implanty, które pozwalają usprawniać działania mózgu. Są technologie neuroscience, które pozwalają bezpośrednio ingerować w układ nerwowy człowieka. Z drugiej strony mamy już dość dobrze rozwinięte technologie biologiczne, te, które pozwalają modyfikować kod genetyczny, czyli całą inżynierię genetyczną. Możemy zmieniać bardzo wiele różnych struktur biologicznych. Oczywiście wszystkie te działania na samym wstępie mają hasło pomocy człowiekowi, że one mają nam pomagać. Czyli leczyć osoby chore, usprawniać osoby, które mają jakieś problemy. No ale od tego leczenia do ulepszania też jest bardzo, bardzo śliska ścieżka, no bo przecież te wszystkie technologie mogą być również wykorzystane do tworzenia nowych rozwiązań biotechnologicznych, a także do stworzenia nowych rozwiązań z zakresu neuroscience. No i teraz, dysponując takimi narzędziami, możemy oczywiście czynić dobro, tak jak z każdym narzędziem. Każde narzędzie w ręku człowieka może czynić dobro, być neutralne albo czynić zło. I teraz musimy bardzo uważnie przyjrzeć się temu, jakie doświadczenia, jakie eksperymenty są obecnie wykonywane zarówno na uniwersytetach, jak i w instytutach korporacji technologicznych, żebyśmy mogli ocenić, czy to, czym zajmują się dzisiaj naukowcy, to jest rzeczywiście dążenie do dobra, czy też być może w tych najnowszych rozwiązaniach mogą istnieć elementy, które są niebezpieczne. I o tym właśnie traktuje ta książka. Ja przeprowadzam dość dokładną analizę wielu eksperymentów, które są obecnie przeprowadzane na różnych wybitnych i światowych uniwersytetach, tych z najwyższej listy szanghajskiej i tych najbardziej punktowanych. Staram się im przyjrzeć nie tylko z punktu widzenia technologii i zastosowania odpowiedniego aparatu matematycznego, ale również z punktu widzenia etyki, wartości podstawowych, bo kiedy proces dekonstrukcji człowieka będzie przebiegał tak jak do tej pory, no to za chwilę dowiemy się, że my tak naprawdę jesteśmy tylko jakąś formą przejściową, czyli transczłowiekiem, stąd ta nazwa transhumanizm. I na tej drodze do nadczłowieczeństwa czy postczłowieczeństwa z nami można zrobić wszystko jako z ludźmi, ponieważ jesteśmy niedoskonali. I my nawet nie mamy prawa się buntować, bo przecież ktoś chce dla nas dobrze, tak? Ktoś chce nas tylko ulepszyć, poprowadzić drogą do świetlanej przyszłości. I znów w historii takie ideologie również były, które prowadziły ludzkość do świetlanej przyszłości, gdzie miał być raj na ziemi, gdzie wszystko miało być równo, pięknie. I tego się obawiam, na to zwracam uwagę, bo kiedy obserwujemy wydarzenia ostatnich 3 lat, to wydaje mi się, że jesteśmy tak powoli przyzwyczajani, chociażby przez świat mediów, a szczególnie tych elektronicznych, do takich coraz gorszych wydarzeń. Pandemia, teraz wojna, czy strach przed użyciem broni masowej zagłady. Pojawiają się już informacje, że za chwilę wielki głód. Wszak Ukraina jest spichlerzem rzeczywiście dużego kawałka świata. No i co będziemy robić, jak zabraknie pszenicy. I druga strona medalu, która pokazuje, że hasła współczesnego humanizmu i nauk humanistycznych, czyli tej równości, gloryfikacji życia ludzkiego i postępowania, które będzie wspaniałe dla każdego człowieka, kończą się na takiej rurze, która leży na dnie Bałtyku, gdzie pieniądze są praktycznie płacone dla agresora i możemy sobie porównać, ile metrów sześciennych gazu kosztuje życie dziecka na Ukrainie, ile metrów sześciennych gazu kosztuje życie kobiety albo żołnierza. Tak naprawdę jest, bo gdybyśmy na tą wojnę spojrzeli z tego punktu widzenia, to gdzie są wartości humanistyczne? Gdzie w ogóle jest wartość życia człowieka? Czy życie człowieka jest rzeczywiście tak prosto przekładalne przez piewców i rządzących współczesną Europą? Na metry sześcienne, na ruble transferowe, na dolary.
To, że transhumanizm, druga część, chociaż rodzą się zupełnie inne pytania, na podstawie tego, co pan doktor przed chwileczką powiedział. Ale jak transhumaniści chcą pokonać czas, przestrzeń, matematykę?
No właśnie, to jest bardzo ciekawe. Tu musimy niestety przejść przez opowieść, którą próbuję przeprowadzić w tej książce, czym jest przestrzeń i czym jest czas. No oczywiście przyzwyczajeni jesteśmy do tego, że żyjemy w świecie realnym, w świecie trójwymiarowym, że czas mierzymy naszymi zegarkami, on sobie jakoś płynie. No ale jakbyśmy sobie przypomnieli lekcje ze szkoły średniej, na przykład z fizyki, no to ta przestrzeń wcale nie jest taka absolutna tak naprawdę i ten czas nie płynie sobie tak prosto, tylko czas z przestrzenią są związane. Od 100 lat obowiązuje przecież i bardzo dobrze jest sprawdzona teoria Einsteina, która o tym mówi, że żyjemy w czasoprzestrzeni. Ona jest splątana, a nauka jeszcze nie znalazła powiązania pomiędzy światem makro a światem mikro. I z drugiej strony w mikroświecie, w świecie atomów, kwantów, no z tej nauki mikroświata korzystamy na co dzień, więc ona jest równie ważna. Tego świata kwantów nie powiązano jeszcze ze światem przestrzeni i czasu, więc my tak naprawdę z naukowego punktu widzenia, to nie jesteśmy w stanie dokładnie tych pojęć zdefiniować. I to w paradygmacie naukowym może nie jest zawsze konieczne, żebyśmy dokładnie definiowali takie pojęcia podstawowe. Ale kiedy? Jednym z głównych i chyba najważniejszych celów transhumanistów jest tak zwany transfer umysłu. To tak naprawdę transfer umysłu to z filmów science fiction znamy, kiedy nie wiem, czy Państwo oglądaliście serial Czarne Lustro, albo takie seriale z nurtu social science, takich jest ich cała masa i filmów też jest cała masa, które opierają się na założeniu, no, że jeśli ten człowiek jest tylko strukturą białkową, a umysł jest jedynie funkcją działania mózgu, czyli też struktury białkowej, no to jak uda nam się zbudować w komputerze, odtworzyć matrycę ludzkiego mózgu, tak, to już jest możliwe teoretycznie oczywiście, bo mamy sztuczne sieci neuronalne, mamy superkomputery, mamy nawet komputer kwantowy, więc tak naprawdę moglibyśmy otworzyć tą strukturę w takich topologicznych przestrzeniach komputera, no to możemy tam przenieść ludzki umysł. I wtedy...
Pytanie, czy umysł doktora Osińskiego, czy umysł ludzkości?
Pytanie dobre. Ja na razie skoncentrowałbym się właśnie na umyśle doktora Osińskiego, niechaj będzie, czyli każdego człowieka na Ziemi. Ja wskazuję na... że powinniśmy się najpierw zastanowić nad tym problemem, co to znaczy ta przestrzeń topologiczna w komputerze, bo jeśli nasza przestrzeń, w której żyjemy, jest tak skomplikowana i jest splątana z czasem, ze zjawiskami kwantowymi, które nie do końca znamy, a chcemy odtworzyć ten niesamowicie skomplikowany i piękny świat w układach jedynie cyfrowych, czyli stworzyć jego model, to czy w tym modelu mój umysł będzie działał tak jak w świecie rzeczywistym? Ja uważam, że absolutnie nie. W pierwszym tomie, z tą zieloną okładką, to książkę, którą napisałem 3 lata temu, opisuje z kolei właśnie problem umysłu, jak nasz mózg działa, skąd się biorą nasze doznania świadome, czym się różnią doznania, które przebiegają bez świadomości, bo takich jest cała masa, czym tak naprawdę jest myślenie, czym jest pamiętanie, gdzie się mieszczą, jeśli mieszczą
czym
się...
Czym jest oswajanie mózgu z informacjami, jak chociażby z wojną, z lockdownem?
A no właśnie, bo to jest bardzo ważne. Gdzie jest pamięć i w jaki sposób przyswajamy te informacje, które gubimy, powiedzmy, które tłumimy, a które oddziałują na nas tak silnie, że nawet jakbyśmy się bardzo starali, to nie jesteśmy w stanie na to odpowiednio zareagować, nie mając solidnej wiedzy. To są wszystkie systemy manipulacji, no, które zresztą z telewizji na przykład znamy, bo piękna inicjatywa telewizji, trwam warsztaty telewizyjne, jeździmy po szkołach, prawda, i prezentujemy takie te najprostsze telewizyjne systemy manipulacji. No to proszę sobie wyobrazić, jak duże pole do popisu jest przy manipulowaniu treścią w internecie, gdzie mamy informację spersonalizowaną, gdzie mamy filmy spersonalizowane, reklamy. To jest coś niesamowitego, czyli jak działa ludzki umysł jest bardzo ważnym pytaniem. I temu zagadnieniu poświęciłem cały to tom pierwszy. No i teraz w tomie drugim zastanawiam się nad tym, jak połączyć, jak połączyć, czy to jest w ogóle możliwe, aby to piękno i wielkość ludzkiego mózgu, które jest oczywiście koroną stworzenia, bo nic piękniejszego, ważniejszego nie znamy na świecie, jak tą strukturę wtłoczyć w topologiczne przestrzenie świata cyfrowego, co z tego pozostanie. No, ja uważam, że na pewno nie człowiek i na pewno nie ja. Ale co to będzie? Bo na te pytania raczej transhumaniści nie odpowiadają. Oni koncentrują się na tworzeniu konkretnych rozwiązań technologicznych, na tworzeniu nowych modeli, o których też piszę w drugim tomie, nowych modeli przestrzeni i czasu, żeby to jakoś połączyć. Natomiast odpowiedzi na ten temat nie ma. To jest olbrzymie niebezpieczeństwo. Ponieważ jeśli trwają prace nad takim transferem umysłu i jeśli ma być on kiedykolwiek zaproponowany ludziom, no to wydaje mi się, że powinniśmy najpierw zbadać tą interakcję ludzkiego umysłu i przestrzeni. To jest bardzo ważne zagadnienie naukowe, które powinniśmy badać w laboratoriach, sprawdzać, jak zachowuje się nasz mózg w różnych sytuacjach, tą wiedzę ogłaszać społeczeństwu w sposób uczciwy i jawny. Tak, to jest też bardzo ważna rzecz, żeby był ten przekaz dla ludzi, nie na poziomie abstraktów jedynie języka matematyki, którego oczywiście nie każdy zrozumie i nie za pomocą zamkniętego jakiegoś hermetycznego języka naukowego, ale za pomocą tekstów takich popularyzatorskich, żeby ludzie zdawali sobie sprawę, co się dzieje w laboratoriach, jakie są cele i co z tego może wyniknąć. Bo proszę zauważyć teraz, wielu ludzi żyje w takim, przynajmniej jak to określają psycholodzy, stanach depresyjnych, prawda? Najpierw pandemia, teraz wojna, więc nie ma się co dziwić, jest to zupełnie normalne. No, wielu ludzi może być przerażonych, wielu ludzi może wpadać w panikę. Kończy się to różnego rodzaju zaburzeniami. Czy społeczeństwo, które będzie musiało wiele lat w takim systemie żyć i próbować działać, czy nie pojawią się wręcz chętni do tego, aby schować się przed tym strasznym światem, no na przykład do tej cyfrowej przestrzeni. I jakaś firma za chwilę ogłosi, słuchajcie, to no może się nie przejmujcie tą wojną i tą pandemią, my tutaj dokonamy transferu waszego umysłu. My jeszcze nie wiemy, co z tego wyjdzie, ale tam sobie przeczekacie tą wojnę. No, po co macie siedzieć w schronach, w maskach, po co się macie męczyć, bać? No szukamy ochotników. Myśli ojciec, że nie znaleźliby się tacy ochotnicy. Mi się wydaje, że niestety by się znaleźli i to jest...
Trzeba byłoby daleko szukać.
No właśnie i to jest problem, który uważam, że leży no, na naszym sumieniu. My powinniśmy ludziom o tym mówić, aby jeszcze się nie wybierali w te cyfrowe przestrzenie, żeby najpierw się zastanowili, jak to jest, a przede wszystkim, żeby zaczęli podchodzić do mediów elektronicznych z taką rozumną ostrożnością. O, to jest ważne, może o tym rzadko mówiliśmy, chociaż ja starałem się o tym i pisać na łamach naszego dziennika i tłumaczyć, że nowe media, które tak brutalnie wkroczyły wręcz w życie szczególnie młodych ludzi, one naprawdę niosą z sobą duże niebezpieczeństwo, no bo jak ktoś zanurzy się jedynie w informacjach elektronicznych, no to zapomni wyjrzeć na świat. Nie będzie wiedział, jak naprawdę świat funkcjonuje. I to jest jedna z idei transhumanizmu. Zamknij się w elektronicznych przestrzeniach. Uważam, że przynajmniej w części społeczeństwa, czyli tego młodszego, tego bezkrytycznego, które nie zdaje sobie sprawy z niebezpieczeństw, ten proces już zachodzi teraz i powinniśmy pilnie przeprowadzać akcje edukacyjne, co zresztą na naszej akademii robimy i na to zwracamy uwagę i studentom, i młodzieży na warsztatach, żeby na to uważać, bo w dzisiejszym świecie ani nauka, ani media, szczególnie te głównego nurtu, nie zwracają na to uwagi. Stąd tak naprawdę...
Wiesz, panie doktorze, wydaje się, że też starsze pokolenie wcale nie jest takie bezpieczne w tym względzie, bo często te zabawki informatyczne sprawiają, że ten świat jest na wyciągnięcie ręki, ten związany z informacją, związany z miejscami wspomnień. Często zdarza się tak, że czasem babci czy dziadka trudno odciągnąć od internetu.
Wszystko prawda, ale patrząc na ten problem z punktu widzenia teorii umysłu wyłożonego w tomie pierwszym bardzo dokładnie, ja bym byłbym tutaj ostrożnym optymistą, ponieważ struktury neuronalne, one rosną w nas całe życie i one naprawdę fizycznie rosną. Kiedy my się uczymy, czytamy, naprawdę pracujemy umysłowo bardzo ciężko, to zmienia się struktura neuronalna u nas w głowie. To jest zmiana fizyczna. I kiedy ktoś przez całe życie trenował swój mózg właściwie, chociaż z tym trenowaniem mózgu, no to dzisiaj podejrzewam, że więcej osób trenuje mięśnie na siłowniach albo swoje ciało, natomiast nie dba o swój mózg, to jest dużo trudniej zmanipulować takiego człowieka i takiemu starszemu człowiekowi też jest dużo łatwiej wyjść z tej pułapki, ponieważ jego struktury neuronalne prędzej czy później prawdopodobnie go uchronią przed niebezpieczeństwem.
Upomną się o te przyzwyczajenia.
Tak, tak.
Wypracowane przez lata.
No, przez wychowanie w rodzinie to jest najważniejsze, stąd taki mój niepokój wobec młodego pokolenia, bo ono nie będzie miało być może czasami do jakich struktur wracać. Tak? Przecież nie jest tajemnicą, że w wielu rodzinach zapracowani rodzice, ja nikogo nie winię, nikogo nie obwiniam absolutnie, zapracowani rodzice nie zwracają uwagi, że dzieci spędzają no, całe dnie w świecie elektronicznym, że tam mają przyjaciół, tam mają swoje hobby i zaczynają zatracać takie naturalne, zupełnie konkretne swoje umiejętności, umiejętności i swoje własności.
No i często z potrzebami własnego ciała.
To się zgadza.
Transhumanizm, drugi tom, dr Grzegorz Osiński, autor publikacji o charakterze naukowym. Zapraszamy Państwa do współtworzenia tego programu. Osoby, które do nas zatelefonują w temacie naszych rozmów, czeka drugi tom dla Państwa. Wyślemy pocztą tradycyjnie, nie jakoś tam, że tak powiem, cyfrowo, ale realnie. Będzie można dotknąć okładki, wertować stronicę książki w wersji papierowej. A telefony do studia 56 657 0011 lub 657 0012, 536 600 300 lub 536 600 400. Dla zagranicy 48 56 657 0013 lub 657 0014. 14. Dwa krótkie pytania. Czas, przestrzeń. Wojna dzieje się rzeczywiście. COVID był rzeczywiście. Jako wirus, jako potem choroba. Doświadczaliśmy tego. Wojnę też widzimy. Gdzie jest to, użyję kolokwializmu, przegięcie, jeżeli chodzi o przyswajanie ludzkiego mózgu do normalności wojny i do normalności pandemii? To pierwsze pytanie. Nowy humanizm ogłaszał, że nie będzie w świecie ani wojen, ani głodu i nie będzie struktur moralnych i tych, którzy będą pilnować etyki i moralności. Żadnych guru, żadnych księży, żadnych kodeksów. No jednak wydaje się, że teraz wojna ukazuje, że jednak kapitał, gospodarka ma etykę, ma narodowość i tak dalej. Jak to pogodzi transhumanizm? Czy po prostu nie będzie się tym zajmował? Myślę o transhumanistach.
Spróbuję trochę przewrotnie na to pytanie odpowiedzieć, bo pytanie tak naprawdę ojca dotyczy tego, gdzie mamy szukać autorytetów, które odpowiedzą nam i pomogą rozwiązać te problemy. Bo one nie są proste, to nie są proste pytania. Na przykład pytanie o tą zdolność ludzkiego mózgu do adaptacji do coraz bardziej okrutnych scen. To jest niewątpliwie cecha indywidualna. Tu należałoby przeprowadzić niestety przynajmniej badania statystyczne, żeby to pokazać, bo nie mieliśmy do czynienia wcześniej w naszej historii z takimi właśnie dwoma chociażby wydarzeniami traumatycznymi i globalnymi. I potrzebujemy autorytetów, co do których będziemy pewni, że nie tylko dysponują odpowiednią wiedzą naukową, ale że z pewnością oni są tymi prawdziwymi naukowcami, którzy w uniwersum szukają prawdy. Poszukiwanie prawdy to jest podstawowy cel nauki. Zgubiła się trochę nauka, ma teraz inne cele, ma cele komercyjne, ma cele poznawcze, socjologiczne, informacyjne. Zgubiła się w poszukiwaniu prawdy i kiedy nauka, czyli autorytety
prawdy współczesne... Prawdy jako zgody wiary i rozumu, jako...
Prawdy jako pojęcia absolutnego, transcendentnego, prawdy absolutnej, niepodważalnej, której celem, które powinno być celem całej nauki. Szukamy.
Czyli prawdy o człowieku, że człowiek zmierza do życia wiecznego, jest nieśmiertelny, a nie człowiek, którego można umysł, mózg zamknąć w maszynie.
O właśnie. Chociażby prawdy o człowieku w ujęciu najprostszej antropologii chrześcijańskiej. Chociaż dziś nauka jako ateistyczna w większości niestety nie zgodziłaby się z takim pojęciem jak antropologia chrześcijańska. Ale nawet gdybyśmy tego nie wymagali, no to przynajmniej spytajmy się naukę, czy rzeczywiście poszukuje prawdy, czy jedynie opisuje zastaną rzeczywistość. To jest
ale
problem.
Opisuje jakim językiem?
O właśnie, czy opisuje językiem, który można zmanipulować, czyli językiem naturalnym, to nie jest dobry język do opisu zagadnień naukowych, bo język naturalny składa się z emocji, w większej części z emocji niż z takich ogólnych i dostępnych filarów. Więc tutaj bardzo dobrym językiem jest język matematyki, który jest niepodatny na emocje, który jest logicznie spójny. No i autorytety powinny umieć posługiwać się tym językiem, żeby odpowiedzieć właśnie na to pytanie, które przed chwilą padło, bo stawianie pytania na temat tego, gdzie są granice ludzkiej wytrzymałości, to wymaga uczciwości naukowej.
Ile osób odpowiada z reguły na pytanie, kim jest człowiek, czyli bez geometrii powinien być zapisany w księdze Lamusa?
Stawianie się na platformie filozofii, żeby odpowiedzieć na praktyczne pytanie, jakie ojciec postawił, to ja nie jestem w stanie odpowiedzieć, wykorzystując akurat ten rodzaj języka. Natomiast bardzo frapuje mnie to pytanie dotyczące kwestii znalezienia młodemu pokoleniu odpowiedniej drogi, którą ona powinna dążyć. I tu bez autorytetów nie da rady, naprawdę. I te autorytety muszą być widoczne. I tych autorytetów nie wolno niszczyć jak do tej pory, bo zateizowanie nauki, o czym też piszę w tomie drugim, które zaszło głównie po rewolucji francuskiej i doprowadziło, oczywiście, że doprowadziło do olbrzymiego postępu w naukach, tylko czy akurat to doprowadziło do postępu, czy nie odkrycie naukowe, nad czym polemizuję, to spowodowało ateizację większości uczelni i dociekań naukowych. Więc naturalnie utraciliśmy autorytety, które kiedyś nauka miała. Ja w tomie drugim opisuję wydarzenia paryskie, które miały miejsce przy dość właśnie ważnej takiej dyskusji teologicznej na temat tego, to było w XIII wieku, bardzo dawno tego, czym nauka się powinna zajmować, a czym nie powinna, jakie są granice autorytetu naukowego, a jakie są granice autorytetu duchowego. I to podzielono już w XIII wieku i przy tym powinniśmy pozostać. Odpowiedzi na pytanie, czym jest człowiek, powinny być syntetyczne. Nie mogą być tylko formułowane na podstawie pewnych nauk szczegółowych, nie mogą być też formułowane jedynie przez filozofów. Tu musimy spojrzeć bardzo wyraźnie na wątek teologiczny, na wątek duchowy, religijny, a ateiści przynajmniej powinni uwzględnić pewne składniki dotyczące metafizyki, przynajmniej, tak? A to zostało totalnie odrzucone, więc pytanie o autorytet jest pytaniem podstawowym jako odpowiedź na ojca pytań. Jeśli znajdziemy dzisiaj autorytety, a mamy, jeśli przywrócimy pewien porządek, który został zniszczony, a wiemy jak kiedyś było. Jeśli włożymy wysiłek w to, aby dobrze opisać i rozpoznać współczesne zagrożenia, no to wygramy, bo to będzie droga, która otworzy młodym pokoleniom oczy na prawdę, która pozwoli społeczeństwom spojrzeć ponad zmanipulowane informacje, no i która pozwoli społeczeństwu w końcu zauważyć, że niektóre idee, które były na przykład często formułowane, kiedy internet powstawał, że jak powstanie internet, będzie taka strefa wolności. Pełna demokracja, każdy będzie mógł powiedzieć, co chce, nie będzie żadnej cenzury. No przepraszam, utopia. Utopia od dawna, i ja na to zwracam uwagę od wielu lat, internet nie jest żadną strefą wolności, jest zawłaszczony przez prywatne korporacje, które zarabiają na nim pieniądze, i to jest utopia. I o tym trzeba mówić społeczeństwu całego świata. Nie żyjmy w utopii, bo żyliśmy już jakiś czas, dopóki 24 lutego...
Nie za pomocą tych mediów społecznościowych, bo tam jest szeroka cenzura, tylko trzeba wyjść, rozmawiać człowiek z człowiekiem, tak, jak uczeń z mistrzem. Prosimy bardzo, Telewizja Trwam. Halo?
Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Prosimy.
Fascynująca rozmowa. Fascynująca rozmowa. Jestem pod wielkim wrażeniem wiedzy pana doktora.
I kto do nas telefonuje? Jest... Prosimy o przedstawienie.
Daniel z Opola. Z Podopola właściwie. Od 2 miesięcy żołnierz Wojska Polskiego. Mam 38 lat, jestem ojcem 2 córek, 14-11 lat. No i tu bardzo wiele rzeczy się pokrywa z moimi przemyśleniami właśnie na temat rozwoju dzieci. To, co pan doktor mówi o rozwoju umysłu młodego dziecka. No fascynujące, więc nie mogę się doczekać książki. Dla mnie jest to wspaniałe odkrycie. Co chciałem powiedzieć a propos właśnie tej bariery i rozwoju nauki. Niejednokrotnie w rozmowach z moimi przyjaciółmi, kolegami, ja akurat mam za sobą nawrócenie, można powiedzieć, 5 lat temu się nawróciłem i próbuję przyjaciół, kolegów tak jakby zwrócić w stronę wiary, w stronę Kościoła. I niejednokrotnie właśnie ta nauka jest barierą, się okazuje, bo oni mówią, no jak, wiara, Bóg i tak dalej, ale przecież wszystko nauka mówi, że to jest bzdura, że to jest bójda, tak? I brnąc dalej, no oni mają po prostu...
Myślę, że
taką...
najbardziej będzie pan zachwycony takim trzecim rozdziałem, Duch Podziału.
Zapewne, tak.
Książka powędruje rzeczywiście do pana. Duch Podziału to trzeci rozdział tej drugiej części transhumanizmu. Pozdrawiamy gorąco serdecznie. No, uściski dla żony i dla dziewczyn.
Również. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Dziękujemy bardzo.
No rzeczywiście nie mógł lepiej trafić pan Daniel z pytaniem, bo o tym jeszcze nie wspomniałem. To również był cel napisania właśnie książki dotyczącej nauki, bo ja w niej dość dokładnie próbuję znaleźć miejsce, w którym nauka od wiary została oddzielona siłą, wcale nie w sposób naturalny, gdzie zbudowano masę mitów na temat tego, że nauka i wiara nie mogą iść w ramię, bo mogą i szły razem przez setki lat i pewnie by dalej szły. I rzeczywiście jeśli ma pan kłopoty z przyjaciółmi, to ja powiem szczerze, że też kiedyś miałem, kiedy rozmawiałem ze swoimi kolegami naukowcami, to u nich jest właśnie zakodowane w jakimś atraktorze w strukturach neuronalnych to pojęcie, że nauka i wiara muszą być oddzielne i nie ma w ogóle mowy, żeby one szły razem. A to jest mit. To jest mit i ja w tym, nie tylko w tym rozdziale, jeszcze w 2 innych miejscach podaję praktyczne przykłady, które na pewno posłużą jako argument właśnie w rozmowie z takimi ludźmi, którzy no, nie czytali nigdy Jana Pawła II, pewnie są niewierzący, jak rozumiem, i stawiają takie pytania. No bo ci, którzy znają encykliki Jana Pawła II, no to przecież znają motto naszej Akademii Fides et Ratio, to są wiara i nauka, to są tylko te 2 skrzydła, na których możemy wzlecieć ku zbawieniu i nie da rady ani na jednym, ani na drugim. Trzeba mieć je oba i to jeszcze w miarę równomiernie rozwinięte, że tak powiem, ale zdaję sobie sprawę, że w środowiskach, które no, nie są bliskie Kościołowi, bo już nawet nie wspomnę o tym, że są ludzie niewierzący, no o tym haśle być może ktoś nie słyszał. Więc polecam jeszcze raz przeczytanie, tam są na ten temat argumenty. Opisuję również pewien rys historyczny, jak do tego doszło, jak to się rozdzielało, jakie były wydarzenia, czym był mit procesu Galileusza, który zresztą do dzisiaj cały czas jest powielany nawet w książkach wybitnych naukowców, tak, że Galileo został spalony na stosie przez inkwizycję za głoszenie prawdy. To jest kompletna bzdura, ten proces zupełnie inaczej wyglądał. On nawet mógłby być wzorcowy, gdybyśmy go przedstawili w sposób obiektywny, bo tam wychodzą jak w soczewce problemy ówczesnego świata, które do dzisiaj nie zostały rozwiązane i je ciągniemy. Jak gdyby taki wózek musimy ciągnąć na swoich plecach tych nierozwiązanych problemów. I ja myślę, że być może ta książka również przyczyni się do dyskusji może w świecie naukowym, który innym okiem zupełnie spojrzy w tej chwili na tą sytuację, bo nauka powinna poszukiwać prawdy. A naukowiec, który poszukuje prawdy, powinien być wtedy autorytetem, bo on się na tym zna. I on wtedy powinien odpowiadać na różne pytania, różne wątpliwości powinien rozplątywać albo je wskazywać, bo to czasami nie można rozplątać, ale wystarczy wskazać. Ale to musi być naukowiec, który szuka prawdy, a nie zagubił się gdzieś w ścieżkach specjalizacji, indeksów, parametrów naukometrycznych, powiązań finansowych, korporacyjnych i publikacyjnych, bo z tej pajęczyny on prawdy na pewno nie dojrzy.
Jakimi kategoriami świat sądzi Putina, jakimi sądzi Zełenskiego, widzimy, jakie różne są kryteria patrzenia, popierania, wspierania, usprawiedliwiania i tak dalej, więc te kategorie osądu poszczególnych działań człowieka są w dużej mierze uzależnione od cywilizacji, w której się żyje, od religii, którą się wyznaje bądź której się nie wyznaje. Prosimy bardzo, Telewizja Trwam, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Anna z Wicewitowińskiej, pozdrawiam ojca, pozdrawiam pana doktora. No bardzo się cieszę właśnie, że pan doktor mówi o autorytetach i czy ich mamy. Tak, ich mamy. Podkreślę to kilkakrotnie na audiencjach środowych ojciec święty Franciszek, zwracając się do ludzi starszych, dziadków, babci. I właśnie to są te autorytety. Nie bójmy się mowy starszych ludzi. W dawach Ducha Świętego mamy bojaźń Bożą. Coś to innego. Nasi rodzice mówili, bój się Boga. Potem jednak, że słyszeliśmy nawet w kościele, a że to było zastraszanie Bogiem dzieci, dorosłych, to było stawianie Boga jako coś okrutnego, niepełnego miłości. Nie, to było aktualne wychowawcze. Trzeba się bać Boga, bój się Boga, to mówi bojaźń Boża, że grzechów trzeba się bać, to co złe trzeba się bać, że za to będzie właśnie życie wieczne, czy ono będzie szczęśliwe, czy ono będzie w potępieniu. Tak, teraz mówimy dalej o nowoczesnych właśnie tabletach, internetach. Nie zachęcajmy chociaż do czytania Słowa Bożego. Zachęcajmy, żeby ta młodzież się pochylała nad Pismem Świętym, nad Słowem Pisanym. To jest Słowo. To jest właśnie Słowo. Pochylmy się nad tym Słowem. Słowo praktycznie to jest wielka rzecz Słowa. Stało się właśnie, Pan Bóg dał Słowa, zaczyna się właśnie Ewangelia. Słowo stało się ciałem pełne miłości. Pochyl się nad tym Słowem, ukochaj go sercem. Nie patrz tam w internet, bo to nie jest miejsce, że zbudujesz w sobie miłość, słuchasz się, co Pan Bóg chce ci dopowiedzieć. Mamy, zachęcajmy właśnie starszych ludzi, niech nas poprowadzą. Bo niekiedy, a co tam starsi wiedzą, a jakoś tam wymowy mają nie pełno. Tak, oni mają wymowę nie nowoczesną, bo są starsi, tak samo jak ja, mam 75 lat, ale myślimy właśnie poprawnie i matka to była mama, która nas urodziła, matka to był kościół, matka to była ziemia i właśnie to nas uczono właśnie pochylenie się nad ziemią, bo ona była właśnie matką, która nas żywi, mama, która nas zrodziła i kościół, który nas kształtuje i w nim szukamy zbawienia. Jeszcze może jedno słowo, jeżeli ojciec pozwoli. Właśnie teraz zobaczmy, nic nie robi się bez niczego. Dobrze, że są te kluby seniorów, ale to jest właśnie, Unia nie daje za darmo pieniędzy. To jest pułapka, żeby właśnie odciągnąć babcię, dziadka tam gdzieś do rozrywki, bo tam gdzieś pojedziemy, tam potańczymy. Nie, tego nie będzie się stale wnukami zajmowała. Nie. niech ta babcia zajmuje się tym wnukiem i idzie z nim na spacer od samego małego, niech mu opowiada, że to, co nas otacza, to jest twórca, od twórcy naszego Boga, tu żyjemy, tu się cieszymy. I właśnie mamy autorytety, co pan doktor powiedział, mamy tylko się nimi po nim. Nie patrzmy stale w smartfony, w te internety. Powiedzmy cztery słowa budujące, tak jak mamy apel jasnogórski, właśnie ksiądz arcybiskup przekaże nam 3-4 zdania, a jakże budujące właśnie o siebie, nie z internetu, tylko to, co właśnie czuje i chce przekazać, to, co Kościół daje, to, co jest Boże. Wszystkiego dobrego,
Święty Boże. No, te 3-4 zdania też bardzo często nie są oderwane od rzeczywistości. Prosimy.
Pani Anno, bardzo dziękuję za telefon. Pani oczywiście zwróciła uwagę na coś, co jest oczywiste dla nas, osób wierzących. Tylko ja w książce zajmuję się ideologią transhumanizmu, a ona została w dużej mierze stworzona no, na przykład przez naukowców i inżynierów z tak zwanej Doliny Krzemowej pod San Francisco, którzy dysponują miliardami dolarów. Przepraszam. Jak się popatrzy na strukturę tych osób, kim oni są, no w 99% są to osoby absolutnie niewierzące. To są albo ateiści, albo wojujący ateiści. Więc ci ludzie tworzą te firmy, które dzisiaj zdominowały internet, więc nie miejmy złudzeń, treści, które oni będą umieszczali w swoich aplikacjach, również takie będą. I obawiam się, że ani pani głos, ani mój głos do nich nie dotrze. My oczywiście wiemy, co powinniśmy robić u nas, w naszej rodzinie, ale ja chciałbym wyjść szerzej. Ja chciałbym, żeby ludzie zdali sobie sprawę z tego, że jeśli mamy nawracać, to powinniśmy zacząć nawracać ludzi, którzy stoją za tą ideologią. Że to jest trudne? No pewnie, że jest trudne. No, nawracanie niewiernych zawsze było trudne. Od czegoś trzeba zacząć. Trzeba o tym informować ludzi, bo właśnie o tych wartościach, o których pani mówiła, to są wartości uniwersalne, to są autorytety niepodważalne, tylko musimy o tym mówić tym, którzy w to nie wierzą i tym, którzy w to nie, o tym nie wiedzą. Do nich trzeba dotrzeć. I tu może niekoniecznie tylko przez internet, bo to wcale nie jest jedyne medium, którym docieramy. No, przypomnijmy sobie, że w historii no, to apostołowie na piechotę się na świecie rozeszli. Tak? To tak było. To kto wie, czy nie powinniśmy rozpocząć takiego dzieła też no, każdy z nas, jak najdalej dojdziemy. Bo musimy o tym opowiadać głośno i szeroko na zewnątrz. Ja o nasze środowisko się nie boję. To naszych studentów...
Chociaż dobrze... nasze środowisko też potrzebuje argumentów poznania rzeczywistości, zagrożeń, jednocześnie ścieżek wyjścia dla samych siebie, bo owczarnia bez pasterza i owczarnia bez zasad, bez też świadomości może być owczarnią taką rozproszoną.
No, oczywiście, tylko...
A w autorytetach cały czas mnie zastanawia... No, wydaje się, że taka wojna jest w świecie, nie tylko medialnym, ale też w realnym. Nazwę ją krótko papieże, profesorowie kontra blogerzy, influencerzy i całe towarzystwo płaczące, że im zabrano na przykład
no tak, no.
jakieś narzędzie komunikacji.
No więc to z pewnością nie są autorytety, tak? Tam nie szukajmy autorytetów. Portale społecznościowe powstały tak naprawdę po to, żeby mogli za ich pomocą ludzie porozumieć się no, z innymi swoimi znajomymi, swoją rodziną, swoimi dziećmi, jeśli ci są gdzieś w świecie. Tak to traktujmy. Albo żebyśmy mogli porozmawiać z naszymi znajomymi, no, do których akurat nie możemy teraz pojechać, bo są 2000 kilometrów dalej. I ja tak zawsze podchodziłem do portali społecznościowych od samego początku. Dzięki nim udało mi się znaleźć kolegów ze szkoły podstawowej, których nie widziałem 30 lat, bo żyją bardzo daleko. I rozmawiajmy na portalach społecznościowych z takimi ludźmi, których znamy i wtedy nie będzie problemu. To jest podstawowa rzecz. Ja muszę się też przyznać, że jak się rozpoczęła wojna na Ukrainie, to po kilku dniach przestałem czytać posty w mediach społecznościowych, bo no, doniesienia agencji prasowych są takie, że uaktualniło się na nich dziesiątki tysięcy serwerów dezinformacyjnych. To już ja dzisiaj, przyznam się Państwu, mimo że zajmuję się tymi mediami, mimo że trochę znam się na tych algorytmach, algorytmach, ja już dzisiaj nie jestem w stanie ocenić, które są prawdziwe, które są fałszywe i które skąd wyszły. Ja to po prostu wyłączyłem, bo jest tego za dużo, metody stosowane są bardzo brutalne i bardzo zaawansowane i ja nie jestem już w stanie stwierdzić, czy dana wiadomość, którą czytam gdzieś na portalu, jest prawdziwa czy fałszywa. I wydaje mi się, że też powinniśmy w taki sposób do tego podchodzić. Czytajmy tylko newsy i posty od tych, których znamy i wtedy będzie okej. Ale jeśli oni są z tego samego miasta albo z tej samej ulicy, no to lepiej się z nimi spotkajmy. Tak?
Transhumanizm, drugi tom autorstwa doktora Grzegorza Osińskiego. O tym dziś rozmawiamy. Prosimy, Telewizja Trwam. Halo.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Ja pozdrawiam ojca prowadzącego i pana doktora i takie jedno... Halo?
Tak, prosimy o przedstawienie się.
Janusz z Bielska-Białej.
Prosimy, panie Januszu.
I jeszcze raz pozdrawiam ojca i pana doktora. I takie krótkie pytanie z własnego życia. Jestem emerytem, a mam mnóstwo znajomych naukowców i mam ten problem właśnie, czy ponieważ wykładowcy dzisiaj na uczelniach to prawie 100% niestety są agnostykami, ateistami i moje pytanie byłoby takie, czy podejmować w ogóle, bo o ile razy próbuję podjąć ten temat, o którym dzisiaj choćby mowa, to no, wręcz dochodzi do ostrych dyskusji i jakichś nieporozumień, nawet towarzyskich. Nic to nie daje, żadne argumenty nie przekonują. I czy to ma sens, takie rozmowy, czy raczej powiedzmy dać sobie spokój? No. Dziękuję bardzo, pozdrawiam i czekam na odpowiedź.
Pozdrawiamy, panie Januszu, prosimy.
Panie Januszu, miałem bardzo podobny problem jak pan nas jeszcze 5 lat temu, kiedy zastanawiałem się, czy w ogóle podejmować ten trud pisania książek, wydawania, tłumaczenia, dyskutowania, otrzymywania anonimów i rzeczywiście w większości spotykania się w środowisku naukowym, a wiele lat pracowałem na różnych dobrych uniwersytetach, takich nawet i w agencjach światowych, czy jest w ogóle sens dyskutowania z tymi ludźmi, którzy mają bardzo ugruntowaną, jak oni uważają, swój tak zwany światopogląd, bo oni tak o tym mówią. Rzeczywiście to w większości przypadków no, nie dociera, ale to musimy zdawać sobie sprawę, że to nie o to chodzi, żeby kogoś przekonać do swoich racji, bo to się pewnie nie da, ale chodzi o to, żeby mówić prawdę i mówić prawdę opartą na faktach. Dlatego te książki napisałem, bo tam są fakty naukowe, tam są przedstawione dość dokładnie i prostym językiem, starałem się pisać takie pomocnicze wskazówki, czego używać w dyskusji z takimi ludźmi, na co się powoływać i to są czasopisma recenzowane, jest duża bibliografia i jeśli ktoś jest naprawdę naukowcem i neguje pracę naukową, no to wtedy po co z nim rozmawiać, bo chyba przestaje być naukowcem, tak? Więc radzę najpierw przeczytać książkę, uzbroić się w te argumenty i oczywiście na spokojnie rozmawiać z tymi ludźmi. To jest bardzo dobry sposób, nie wolno z tego rezygnować, wręcz jest to jedyny sposób. Przecież przed chwilą z ojcem Benedyktem mówiliśmy właśnie o tym, no, że trzeba iść tych ludzi ewangelizować, bo to nie ma innego wyjścia. To jest nasza misja na to, że będziemy się spotykali często no, z niepowodzeniem. No, to raczej normalne, by sobie przypomnieć wczesne wieki chrześcijaństwa. Apostołowie też się nie spotykali z tym, że witano ich w gminach otwartymi rękoma i słuchano, co mówią. Byli wtrącani do więzień i nikt ich nie słuchał, było ich mało. I taką drogą my powinniśmy podążać. Dlatego ten trud podjąłem.
Dobrze, że pan profesor wspomniał o bibliografii do tej książki, bo wiadomo, że najważniejsze w książce to jest okładka, spis treści, bibliografia.
Tak, starałem się, żeby była obszerna i opierała się na aktualnych publikacjach różnych autorów, z różnych uniwersytetów i w różnych językach napisanych. Proszę mi wierzyć, to była ciężka praca, żeby przejrzeć te wszystkie publikacje. A ciężka było dlatego, że powiem szczerze, musiałem czytać tak straszne rzeczy, które są uznawane za prace naukowe, szczególnie twórców nowej humanistyki, że naprawdę potem przez kilka dni musiałem odpoczywać, bo ojciec się uśmiecha, ale to wcale nie było
śmieszne.
Uśmiecham
się dlatego, że twórcy nowej humanistyki opisują rzeczywistość, która jest rzeczywiście brutalna dla ludzkości i opierają się też o coś, co dzieje się na naszych oczach, co jest obecne. To nie jest fantastyka, nie. To jest coś, czego możemy doświadczyć, co jest.
Tak jest i piszą to językiem nowym, nowomową.
Przystępnym.
Niedostępnym. To trzeba naprawdę się skupić i przejrzeć, żeby to zrozumieć. Oni mają olbrzymi niestety wpływ na struktury naukowe świata. Mają tytuły naukowe, pieniądze są finansowani. To oni decydują, kto zostanie profesorem, a kto nie zostanie. Kto dostanie pieniądze na grant, a kto nie dostanie. Oni wręcz sterują całymi strukturami nauki.
Transhumanizm, dr Grzegorz Osiński. Prosimy, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pozdrawiam serdecznie ojca prowadzącego, gościa, Piotr z Łodzi się kłania. Teraz tak nawiązując do aspektu współpracy, znaczy symbiozy wiary i nauki, przyjmujemy, wiemy już, że mózg ludzki jest tym najważniejszym organem w ciele ludzkim, on o wszystkim decyduje, każdy inny organ służy, podtrzymuje jego działanie. I teraz wiemy, że nauka odkryła, że pracuje w systemie binarnym, że nasz świat to powstaje w naszym mózgu przy pomocy czujników, a więc węchu, smaku, wzroku. I ten świat jest, może być również przeniesione. Nasze ego, nasza pamięć, to jest wszystko zapis w naszym mózgu. Teraz biorąc pod uwagę, że na przykład w Medjugorje, kiedy zasłaniano wizjonerom oczy, to oni w dalszym ciągu mieli te objawienia, co potwierdza, że Pan Bóg bez problemu może ingerować w nasz świat, który jest w mózgu, może go przenieść kiedyś tam, powiedzmy. I tutaj nauka będzie postępowała coraz dalej, coraz więcej będzie odkryć i coraz więcej będzie wiedzy na ten temat. I mam takie pytanie, właściwie to bardziej do ojca, czy Kościół, czy takie podejście do wiary w Kościele jest obecne, czy ono jest rozpatrywane, czy to jest jakaś schizma? To tyle by było z mojej strony. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Panie Piotrze. Oczywiście Transhumanizm, drugi tom autorstwa Grzegorza Osińskiego, doktora obecnego w naszym studiu. Pan otrzyma tradycyjną pocztą, nie będzie to jakaś tam wizja, ale będzie to otrzymanie realne. Panie doktorze, zrobię takie wprowadzenie, nie będzie to odpowiedź z mojego punktu widzenia i doświadczenia, bo pytanie o przeniesienie mózgu. Pamiętam wielką furorę w latach 90. zrobiła taka pozycja książkowa, nie będę weryfikował, czy naukowa, czy też nie, pod tytułem Płeć mózgu. Ale przecież mózg ma nade wszystko osobowość, a nie osobliwość. I tu bym poprosił o rozwinięcie.
No, ale Ray Kurzweil, guru transhumanizmu, właśnie mówi, że ma osobliwość, że to jest singularity. I tu jest, no właśnie mamy dwa światy, bo to ma być osobliwość. I o tym rzeczywiście Państwo znajdziecie informacje w tomie drugim, bardzo dokładnie opisane z punktu widzenia różnych naukowców, którzy hołdują tej ideologii, bo trochę inna jest koncepcja Maxa Tegmarka, trochę inna Kurzweila. Może nie wchodźmy w ten problem, ale to mamy rozwiązane pytanie na samym początku. Oni uważają zupełnie inaczej. Pan Piotr natomiast pozwolił sobie na dwa zdania, z którymi się nie zgodzę, bo pomylił pewne podstawowe fundamenty, które wykazują, jak mocna jest ta ideologia już dzisiaj nawet w społeczeństwie. Mózg nie pracuje w sposób binarny. nielinearny, jakbyśmy chcieli. Właśnie na tym rzecz polega. Nasz mózg pracuje w sposób nieliniowy. Jest to bardzo skomplikowany system neurodynamiczny, który możemy przetłumaczyć na bity, tak, ale czy dokładnie i czy idealnie i czy w każdej chwili, to też Państwo znajdą w tomie drugim. To wcale nie jest takie proste. Natomiast pan Piotr powiedział taki slogan, który dzisiaj właściwie uważa się za pewnik, a nie ma na to dowodów, że będzie coraz więcej odkryć i że postęp jest nieskończony i zawsze będzie trwał. Obawiam się, że nie, że to tak nie jest, że ten postęp wcale nie będzie trwał tak, jak się wydaje, jak się wydawało jeszcze niedawno. Francisco Fukuyama napisał koniec historii. Także koniec historii i tylko nam postęp pozostał, nie będzie żadnych wojen, nie będzie niczego. Jasne, no mamy i to naprawdę bardzo, bardzo potężną, trudną wojnę. Nie ma końca historii i nie ma nieskończonego postępu. Postęp budujemy my, ludzie, na podstawie naszych odkryć naukowych i wydaje mi się, że jeśli przestajemy poszukiwać prawdy, jeśli nauka przestaje poszukiwać prawdy, a zajmuje się jedynie bieżącymi problemami, tak to nazwę, to nie ma wynalazków i nie ma postępu, są raczej kłopoty. I ja bym nawet postawił taką tezę, że w tej chwili wiele działów klasycznej nauki znajduje się w pewnej fazie, jeśli nie kryzysu, to spowolnienia. Bo popatrzmy na świat. Ja takie pytanie studentom zadałem, to zresztą naszym studentom z Akademii Kultury Społecznej i Medialnej, co też w książce opisuję. Spytałem się ich, żeby wymienili mi 5 wynalazków, wielkich odkryć, które miały miejsce w ciągu ostatnich 20 lat. No bo teraz niby taki postęp, 20 lat, no takich wynalazków, które by przypominały odkrycie elektryczności, takich fundamentalnych. Tak? To co odkryła nauka takiego fundamentalnego w ciągu ostatnich 20 lat? Znaczy się studenci mówili, że no smartfon. Ale chwileczkę, smartfon to jest komputer i telefon, które są znane od setek lat. Ktoś powiedział inżynieria genetyczna. Ludzie, inżynieria genetyczna znana od odkrycia DNA, to też 56 lat temu. Jak przeanalizowaliśmy wszystkich kandydatów, których studenci wymienili, no to nie znaleźliśmy żadnego takiego fundamentalnego przełomu w ciągu ostatnich 20 lat. A przecież ostatnie 20 lat, no to jest taka era, gdzie informacji mamy pełno, gdzie dostęp do informacji jest totalny, no to te wynalazki się powinny jak z rękawa sypać, prawda? To powinniśmy mieć ten postęp widoczny na wykresach, ale nie wykresach publikowanych prac naukowych, bo tu mamy, bo w internecie się publikuje, przepraszam bardzo, prościej i taniej. Powinniśmy mieć całą masę przełomowych odkryć. Tak? Powinniśmy mieć już lekarstwa na choroby, które nas trapią. Powinniśmy mieć nowe koncepcje w naukach fizycznych i astronomicznych, chociażby dotyczące tej przestrzeni. Nie ma, proszę ojca. No nie ma, więc ten postęp może nie jest
tutaj
taki.
Tutaj też odpowiadając panu Piotrowi na to pytanie, Bóg odkupuj całego człowieka.
Tak, a nie pół.
Tylko mózgu. Bo no. Tak sobie też myślę, że to pytanie wymaga takiej odpowiedzi, niezależnie od tego, jakie są prądy myślowe, to jednak zostanie odkupiony cały człowiek i zmartwychwstanie cały człowiek jako osoba, a potem przy zmartwychwstaniu ciał jeszcze otrzymamy ciało, które będzie zdolne poznawczo, osoba ludzka, tak, do kontemplacji Boga i zapewne wyniesie to doświadczenie, które zdobyła na ziemi w wymiarze poznawczym.
Też bym polecił panu Piotrowi, żeby postudiował dzieła papieża Benedykta XVI, który jako Józef Ratzinger wprowadził koncepcję duszy dialogicznej, na którą zresztą też powołuje się właśnie w tej książce, to koncepcja duszy dialogicznej z punktu widzenia magisterium Kościoła może nie jest odpowiedzią na te problemy, ale jest na pewno bardzo znaczącą koncepcją, która umiejscawia współczesną antropologię chrześcijańską bezpośrednio w nurcie najnowszych nauk. I to zrobił papież, który jeszcze cały czas tą funkcję pełni, choć jako papież emeryt i powinniśmy o tym pamiętać.
Ostatni telefon, prosimy bardzo, halo. Prosimy, halo.
Tak.
Prosimy.
Mogę mówić?
Tak, prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Proszę księdza, chciałabym rozmawiać z panem profesorem.
Prosimy, jesteśmy na antenie.
Tak? Chciałam tylko jedną rzecz powiedzieć. Ja jestem katoliczką od urodzenia. Rodzona jestem w wojnie. I to, co ja wiem, to, co ja słyszałam, u nas książka była, Sybilla, która przewidywała to wszystko, co teraz jest. Pandemia, nie pandemia, lekarze będą ręce rozkładali, bo nie będą mieli leków na to. A chodzi o mózg, o głowę. Ja w 80 roku miałam lewostronny wylew, który był w ciągu pół godziny już u lekarza byłam. W Chicago właśnie. I doktor mi powiedział, że dzięki Bogu za to, że byłam natychmiastowo u lekarza. Bo pamięć wróciłam, ja się pytałam, co znaczy po angielsku to. A po polsku powiedział, to jest paraliż nerwowy. Więc, że do 6 godzin trafiłam do lekarza, więc, a pamięć miałam, mam wszystkie telefony, dzwonię z pamięci, aby raz zapisała, wykręciła, wszystko pamiętam. A poza tym jest jedna sprawa. Wszystko wymyślone, wszystko jest dobre. Pieniądz i elektronika zniszczyła rozum i duszę człowieka. A dlaczego mądry się nie znajdzie, żeby wymyślił sobie lekarstwo na to, żeby mógł żyć ile chce i żeby miał pogodę jako chce. A jeszcze następna sprawa.
Dziękujemy Pani Elżbieto, gorąco serdecznie pozdrawiamy, ponieważ czas naszej audycji dobiega końca, ale spostrzeżenia i pytania no tutaj transparentne z tym, co, o czym mówimy i chyba w jakiś sposób przewrotny transhumaniści próbują odpowiedzieć i sprostać
te
wyzwania.
Pani Elżbieta jest typowym przykładem, który no, no szkoda, że wcześniej nie opowiedziała swojej historii, bo też bym umieścił w książce. Pani prawdopodobnie miała udar niedokrwienny mózgu i proszę zauważyć, że cały czas całkiem nieźle mówi, wszystko pamięta i jak mówi, nie ma żadnych dysfunkcji. I to jest ta potęga ludzkiego mózgu, o której trudno, no, trudno mówić w takim ujęciu kopiowania, bo gdyby tam była struktura liniowa, a nie dynamiczna, no poza to po takim uszkodzeniu na pewno byłyby problemy. Mózg ludzki jest cudem stworzenia. Człowiek został nim obdarzony i rzeczywiście nie rozpatrujmy go w takim sensie, że jest to jakiś kod do przekopiowania, bo tak nie jest, ale dbajmy o nasze mózgi. Naprawdę dbajmy, przynajmniej tak jak dbamy o nasze żołądki i o nasze ciało, wtedy będziemy mogli sobie rozwiązać więcej problemów.
Grzegorz Osiński, Transhumanizm, drugi tom. Naszym Państwa gościem. Dziękuję Panie Doktorze.
Dziękuję bardzo Ojcu i telewidzom.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Dziękujemy również Państwu.